Dobry wieczór. Dziś rozmawiać będziemy o codzienności towarzystwa, przyjaciół, rodzin i przyjaciół dzieci uzależnionych powrót z U. Pani prezes jest po drugiej stronie łączy telefonicznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dorota Tkaczyk. Mam nadzieję, że będziemy mogły dziś poopowiadać naszym słuchaczom, a raczej pani dyrektor opowie o tym, jak ważne jest istnienie stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo to stowarzyszenie, towarzystwo. Od tego się zaczęło, od towarzystwa się zaczęło.
To zaczęło się od tego, że jako pierwsi w Lublinie stwierdziliśmy, że mimo tego, że istnieje bardzo dużo placówek na terenie Lublina, które zajmowały się już uzależnieniem, też uzależnieniem młodych ludzi, to sami rodzice tych dzieci nie bardzo mieli miejsce, gdzie mogą się spotkać, gdzie mogą porozmawiać, gdzie mogą szukać jakiegoś doświadczenia. Stąd ten pomysł, żeby utworzyć, to wtedy była poradnia rodzinna, tak to się nazywało. Utworzyliśmy takie miejsce, gdzie mogli przychodzić rodzice dzieci uzależnionych, młodych ludzi, ale bez takiej konieczności, że muszą ze sobą przyprowadzić dziecko.
Bo takie Czyli kiedyś, głównie rodzice.
Tak. Kiedyś było takie nastawienie, że jak chcesz się leczyć, chcesz podjąć terapię, to masz się zgłosić, tak? I jakby wszystkich nas o tym przekonać. Trudno było od tak młodych ludzi, bo tak naprawdę zajmujemy się dziećmi od 13 roku życia, a zdarzają się również młodsi, w jakichś tam przypadkach indywidualnie, to bardzo pragnęliśmy jednak zająć się tą grupą taką niezaopiekowaną, czyli ich rodzicami. No i tak to się stało, że właśnie stowarzyszenie zostało powołane w 1978 roku i od tego czasu działamy. Formy były bardzo różne, ale zawsze priorytet to było pomoc rodzicom, pomoc opiekunom, a co za tym idzie, pomoc temu młodemu człowiekowi.
Trudno pomóc młodemu człowiekowi bez jakby współpracy i wspólnej pracy z rodziną, z rodzicami, z opiekunami.
Tak, to jest prawda, bo to jest zupełnie inna terapia niż terapia osoby dorosłej. W uzależnieniu osoby dorosłej czekamy, żeby ten człowiek zrozumiał, żeby jakby doszedł do jakichś wniosków, żeby coś w jego życiu się zadziało, co dałoby mu powód do podjęcia terapii. Natomiast młodzi ludzie, którzy mają 12, 13, 14, nawet ten 16-latek, to tak naprawdę to branie narkotyków to jeszcze jest dla niego takim jego światem, jego życiem. On gdzieś tam siebie odnajduje. I teraz zawsze był taki dylemat, czy czekać na jakieś naprawdę jego już porażki życiowe w związku z tym zażywaniem, czy wkroczyć wcześniej, tak? No i jakby my mamy zdanie takie, że powinni rodzice wkraczać jak najszybciej, stąd jest to miejsce dla nich.
No trudno się dziwić, bo potem to już jest problem bardzo trudny i do wyprowadzenia, do terapii. A poza tym ten ośrodek, o którym wspomniałam na początku naszej rozmowy, czyli Albrechtówka aktualnie. Kiedyś być może państwo, naszym słuchaczom, kojarzy się tytuł stowarzyszenia i Cholewianka. To jest właśnie tożsame miejsce, tylko w innej lokalizacji. Tak to powiedzmy.
Tak. Przez 14 lat z nami byliśmy jako Cholewianka, teraz jesteśmy Albrechtówka 5. To jest jakby finał tej całej naszej 30-letniej pracy z rodzicami, z dziećmi uzależnionymi, z dziećmi zażywającymi, z dziećmi pijącymi i jednocześnie biorącymi jakieś inne substancje psychoaktywne. I wydawałoby się państwu, że tak naprawdę tak młody wiek,
No właśnie, 13 lat.
Prawda? No, czy to jest człowiek, któremu należy pomagać, który sobie tam lata zażywa, nie chce chodzić do szkoły, pewnie go rodzice nie wychowali, pewnie jakiś chuligan, więc ja jakby w imieniu całego stowarzyszenia, bo tak rozumiem, że chciałem państwa prosić o pomoc dla naszego stowarzyszenia, to chciałabym powiedzieć, że to naprawdę są dzieciaki, którym warto pomóc. To nie są chuligani, to nie są, nie wiem, złodzieje, bandyci, tak? To są dzieciaki, które gdzieś tam się pogubiły. W porę ktoś nie zdołał zareagować. Dużo jest takich przyczyn środowiskowych, rodzinnych, na które my nie mamy wpływu. To dziecko po prostu potrzebuje pomocy. I nie patrzmy na to, czy jego rodzice są, nie wiem, profesorowie, docenci, dobrze sytuowani, czy jego rodzice nawet nie zauważają, kiedy on wychodzi z domu, bo są pijani, tak? Mamy bardzo różne dzieci z bardzo różnych środowisk i naprawdę te dzieci wymagają pomocy. Historia to była w ogóle bardzo długa, bo powstaliśmy bardzo dawno temu.
Tak, to są lata całe.
Tak, lata całe. całe te 30 lat już istniejemy. I na początku, ponieważ rodzice w ogóle bali się przyznać, nawet może przed samym sobą.
Bo to jest jakiś wstyd. To jest tak, że obawa przed tym, jak odbierze to środowisko.
Tak właśnie, tym wstydem się zwykle kierowali i nie chcieli nigdzie chodzić do żadnych poradni, bo też obawiali się tam takiego odezwu, a gdzie jest dziecko, tak? No chyba pierwsze to musimy porozmawiać z dzieckiem. Co ono w ogóle chce? No i wtedy ci rodzice mówili, ono nic nie chce, ono chce brać narkotyki. No to zwykle bezradnie rozkładano ręce i no to w takim układzie czekamy, aż dziecko zechce, tak? I czasami, co jest no mocno smutne, czasami rodzice nie zdążyli, tak? Tylko skutek był tragiczny. Natomiast gdzieś tam rodzice wpadli na taki pomysł, żeby założyć telefon zaufania. Ten telefon zaufania, w związku z tym, że kiedyś takie wiodące narkotyki to były właśnie, krótko mówiąc, opiaty przerabiane z tych roślin, tak, produkowane, no to to pogotowie rodzice nazwali pogotowie makowe. To się tak nazywało. Istniało wiele lat. Było naprawdę tak wiele odbiorców, że to jakby też przerosło nasze oczekiwania i w związku z tym zaczęliśmy tworzyć takie grupy wsparcia. Ktoś, kto zadzwonił, ktoś, kto porozmawiał w takim normalnym tonem, z normalnym człowiekiem, tak, który nic nie oczekuje, nie stawia jakichś warunków, tylko po prostu mówi przyjdź, pogadamy, bez dziecka nawet, to zadziałało. To zadziałało, powstało bardzo dużo grup wsparcia, rodzice przychodzili. Co za tym szło? No pomoc specjalistyczna, czyli jeszcze w tamtych warunkach nie mieliśmy poradni, nie mieliśmy ośrodka, więc tak naprawdę praca polegała na tym, że szukaliśmy po Polsce różnych ośrodków, jakoś próbowaliśmy nawiązać kontakt z dzieciakami, chodziliśmy też do domów, bo jako tacy no specjaliści, ale nie specjaliści, tak, w fartuchach, mieliśmy takie prawo pójść do domu, po prostu pogadać sobie z tym dzieckiem, z tym rodzicem w warunkach domowych i to miało taki nieco inny charakter niż ma to teraz.
A teraz?
Teraz mamy ośrodek od prawie 15 lat. Ten ośrodek z kolei pomysł powstał stąd, że często nie mieliśmy możliwości umieszczać tych dzieciaków w ośrodkach gdzieś tam w Polsce. Albo nie było miejsca, albo były takie oczekiwania, gdzie dzieciak nie był w stanie ich spełnić, gdzie wymagano na przykład bardzo długich czasów abstynencji przed ośrodkiem, gdzie rodzice nie byli w stanie ich utrzymać tyle czasu w domu, tak, pod zamknięciem, żeby, no wiadomo, że dla osób niepełnoletnich nie ma czegoś takiego jak detoks, tak, czyli ten takie odtrucie w szpitalu. Gdzieś tam w szpitalach psychiatrycznych nie chciano ich przyjmować z kolei, bo tam z kolei są dzieci, które mają inne schorzenia, inne dysfunkcje, więc...
Krótko mówiąc, potrzebny był ten ośrodek, takie miejsce.
Tak. I w tym momencie Albrechtówka prowadzi terapię w warunkach takiej grupy korekcyjnej, gdzie próbujemy wpłynąć na młodego człowieka, żeby zmienił swoje zachowania, te, które były do tej pory, które doprowadziły go do takich stanów, w jakim jest teraz, a stany są dość fatalne i zdrowotne, i środowiskowe, w sensie jakieś konflikty z prawem, bardzo dużo spraw gdzieś tam wszczętych w tak młodym wieku.
To tak się zaczyna, takie są konsekwencje.
Takie są konsekwencje, te dzieci gdzieś tam muszą ukraść, żeby mieć na narkotyki, są poza domem, co już jest jakby w ich wieku karalne, bo jest to tak zwana demoralizacja, ich postępuje, tak. Więc no mają dużo problemów i problemy zdrowotne, te właśnie, o których mówię, ale też problemy edukacyjne, bo wiadomo, że w pewnym momencie przestają chodzić do szkoły.
I dlatego też w Albrechtówce można się uczyć.
Tak. To jest jakby też część terapii. Nie mamy programu wiodącego ani terapia, ani oświata. To jakby jest na równi. Uważamy, że terapia młodego człowieka powinna iść w parze z edukacją. Nie ma takiej siły, żeby na rok czy na dwa lata przerwać edukację, bo jestem w terapii. Takie jest nasze zdanie. Dlatego tworzymy klasy zgodnie z zapotrzebowaniem, jakie dzieci się zgłaszają. W tym momencie mamy 7., 8. klasę, 1. liceum i utworzyliśmy 2. liceum. Właśnie dla tych, którzy jeszcze nie ukończyli terapii, a byli u nas w pierwszej klasie, jakby daliśmy możliwość im zrobić jeszcze drugą.
Mają szansę dokończyć tę szkołę.
Tak, więc myślę, że takie miejsce dla tych dzieciaków no jest jakąś taką próbą pomocy, dania im szansy i z tego, co widzimy w naszej pracy, korzystają z tego. Na pewno nie wszyscy. Na pewno część wybierze inne rozwiązanie, czyli powrót do narkotyków. Natomiast prowadziliśmy badania i też jakby z wywiadów z naszymi byłymi pacjentami, z rodzicami. Wiemy, że pobyt w naszym ośrodku jest jakby wstępem do takiego trzeźwego życia. I nawet jeśli wracają do narkotyków, to wiedzą, co dalej robić. Krótszy jest ten czas przed następnym ośrodkiem. Znają już metody, wiedzą, co mają robić i jakby krócej i mniej intensywnie zażywają i idą do następnej formy terapii, która już z reguły jest tą ostateczną. Czyli my tak naprawdę przygotowujemy.
Jesteście takim początkiem, jesteście takim startem z nadzieją na dobre życie. Często ci podopieczni właśnie nie mają świadomości tego, jak bezcenna jest ta wasza pomoc. Dlatego też, tak jak wspomniałam na początku, jako OPP jesteście stowarzyszeniem głównie rodziców i dorosłych i na nich spoczywa nie tyle obowiązek, no obowiązek z pewnością, ale spoczywa ten pierwszy impuls. To danie szansy własnemu dziecku czy dziecku, które jest pod opieką, bo to także mogą być wychowawcy, prawda, w szkole, kiedy... No teraz w czasie koronawirusa życie wygląda inaczej, ale życie w ośrodku w Albrechtówce toczy się dalej.
Nie przerwaliśmy działalności. No oczywiście zmieniliśmy sposób funkcjonowania mniej osób z zewnątrz, praktycznie no, tylko nauczyciele, terapeuci. Bardzo to ma zły wpływ na nasze życie ośrodkowe, bo mamy zawsze fajne pomysły na sprowadzanie bardzo ciekawych ludzi.
No ale to teraz jest niemożliwe.
Tak, więc w tej sytuacji niestety musieliśmy to ograniczyć. Natomiast szkoła funkcjonuje. My tutaj funkcjonujemy, jeśli chodzi o terapię. Terapeuci wszyscy pracują dalej. Więc no, niewiele się zmieniło oprócz takiego kontaktu z tym rzeczywistym życiem, z tym zewnętrznym, tak? To zostało mocno ograniczone.
Jak wspomniałyśmy, ten pierwszy krok z szansą na normalne życie jest wsparciem bezcennym. Istnienie i działalność waszej organizacji, bo utworzono także fundację.
Tak, poza stowarzyszeniem, ze względów takich organizacyjnych, ze względu na możliwość pozyskania środków innych niż tymi, którymi dysponujemy, utworzyliśmy Fundację Pomocy Dzieciom Uzależnionym.
Natomiast państwo, jeżeli będą chcieli znaleźć informacje na temat już bardzo konkretnych działań, jeśli zdecydują, że chcą wesprzeć właśnie dzisiejszych naszych gości, prosimy o wejście na stronę internetową i tu poproszę o dokładny adres, bo tam z pewnością jest KRS.
Tak, warto zapamiętać tylko nazwę naszego stowarzyszenia Powrót z U, ponieważ w nazwie strony jest www.powrótzu.pl.
Jeszcze zanim ukłonię się, podziękuję za rozmowę i powiem dobranoc, proszę o słowo do tych, którzy poszukują kontaktu z wami. Jak się można dziś skontaktować? Czy jest jakiś numer kontaktowy, gdzie choćby udzielacie wsparcia czy podpowiedzi? Bo temat problemów z uzależnieniami młodych ludzi jest tematem bardzo otwartym i bardzo na czasie. On nie odkładany jest na bok, niezależnie od pandemii.
Najlepszym miejscem do kontaktu z nami jest po prostu telefon ośrodka 81 88 114. Jest takim telefonem, gdzie często ludzie się nawet dziwią, dzwoniąc tutaj, że jeśli terapeuta usłyszy, że to nie jest w sprawie naszego pacjenta, jeśli nie jest to w sprawie przyjęcia nowego pacjenta, że jest tak dużo życzliwości ze strony terapeutów i udzielają informacji, porad, podpowiedzi, co zrobić, w przypadku, gdzie po prostu dzwoni jakiś bezradny rodzic i nie wie, co ma dalej zrobić, więc na pewno państwo uzyskują tutaj pomoc i naprawdę rozmowę taką, oprócz wsparcia, naprawdę konkretne informacje, co ewentualnie można dalej zrobić.
A jeżeli ktoś bardzo potrzebuje waszego wsparcia teraz, w dobie aktualnej sytuacji reżimu sanitarnego i ograniczeń kontaktowych, co ma zrobić taki rodzic w potrzebie, kiedy jego dziecko ma problem, a chciałby się z wami skontaktować? I jaka podpowiedź ze strony szefowej stowarzyszenia?
Najlepiej telefon do ośrodka Albrechtówka.
Tam czyli 81 pełne, tak. 88 10014.
Tak. Tutaj dostanie pełne informacje, co należałoby zrobić. A co należy zrobić? Skierowanie od lekarza rodzinnego. Aha. I jest informacja na temat sytuacji oświatowej, ponieważ nasze dzieci mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, więc to jest taka grupa wybrańców, tak, którzy są na szkole. Natomiast no, samo miejsce to proponujemy takie normalne życie w trzeźwości, tak? Przy czym uczymy wszelkich umiejętności, które powinno dziecko posiadać, żeby żyć na zewnątrz. Uczymy wszystkiego. To jest od początku, bo czasami te dzieci zaczynają zażywać środki naprawdę będąc bardzo młodymi i one nie są nauczone zupełnie takich podstawowych czynności, jakiejś takiej wokół siebie nawet, tak? Więc tego uczymy. Uczymy ról społecznych. Tutaj pełnią pewnego rodzaju funkcje społeczne. Każdy jest odpowiedzialny za jakiś odcinek swojej pracy w ośrodku.
Wchodzą w życie społeczne. Tak. Także w jakiś taki tryb obowiązku, umiejętności życia w społeczeństwie.
To jest takie małe jakby w miniaturze społeczeństwo. Co tutaj się zadzieje, to mogą oczekiwać, że te spotkają się na zewnątrz z tym, że u nas jest to jakby przepracowywane na brudno, pod takim parasolem.
A taka tam próba, niestety, taka próba generalna, prawda?
Tak, która jeśli się nie uda, to jakby nie grozi to utratą zdrowia, tak, życia. Natomiast tam na zewnątrz już jest gorzej. Dlatego oni się uczą tego tutaj. Poza tym mają na miejscu, że nie muszą nigdzie wyjeżdżać, tak jak w domu mieszkając, jakieś terapie ambulatoryjne czy innego rodzaju. Mają na miejscu, czyli idę do szkoły, wracam, po południu mam terapię, mam też swoje obowiązki, mam czas na odrabianie lekcji, wieczorem omawiam ze specjalistami swój cały dzień, wskazuję, jakie sukcesy odniosłem, porażki, czyli jakby taka analiza codziennego dnia. Analiza, która jakby daje dużo wiedzy dzieciakowi, dużo wiedzy rodzicowi, co on tu robi, jak funkcjonuje, czy jest szansa na to, że chce poznać to wszystko, czy chce normalnie żyć, więc no taki parasol dla dzieciaków, które niestety nie radzą sobie na zewnątrz.
Jak ważne są te środki, które pozyskujecie państwo z 1% dzięki szczodrości?
To jest właśnie bardzo ważne, bo w tym momencie chcę powiedzieć państwu, że...
Na co je pożytkujecie?
Tak. Wszelkie sytuacje, które są związane z sytuacją terapii dziecka, jakichś tutaj działań z nim, są finansowane przez nas. Natomiast problem mamy zawsze z zabezpieczeniem, opłacaniem tych rzeczy, które stanowią niejako socjoterapię dla tych dzieci, czyli jakieś wyjście na zewnątrz, czy organizacja jakichś uroczystości dla rodziców, czy dla dzieci, organizacja jakichś wyjść kulturalnych, czyli to kino, teatr, no, pływalnia, łyżwy, no cokolwiek, coś, co mogłoby stanowić naukę spędzania wolnego czasu. Ferie, które w tym roku, no nie ze względów wiadomych, tak, nie mogą dojść do skutku, ale zawsze gdzieś wyjeżdżamy. Chcę państwu powiedzieć, że pożytkujemy te pieniądze ze 1% tak dobrze, że zawsze, kiedy wyjedziemy na obóz jakiś zimowy czy letni, dostajemy informacje zwrotne od właścicieli budynków, że nie spodziewał się, że taka grupa wiekowa w takim wieku może zostawić budynek w tak porządnym stanie.
Także... Niech to będzie zachętą i taką kropką nad i, jeśli ktoś po wysłuchaniu dzisiejszej rozmowy z panią prezes Dorotą Tkaczyk zechce pochylić się, wejść na stronę internetową, poczytać, popatrzeć i zdecydować sercem o swoim 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dziękuję bardzo za naszą rozmowę.
Pani i państwu dziękuję.
Dziękuję. Dobrej nocy.
Dobrej nocy.